stres jest częścią naszego świata, zawsze był częścią naszego świata, nasze ciała, w tym nasze mózgi, wytworzyły te stany po to, żeby odpowiadać na pewne wymagania środowiskowe. Stereotypowe myślenie o stresie powoduje, że nie dostrzegamy oczywistości. Nasze doświadczenia nie zawsze są dobrą skalą w ocenie nawet naszych własnych losów, bo wszystko, co i jak myślę dzisiaj, jest konsekwencją tego, co mi się wcześniej zdarzyło. Im bardziej będziemy wchodzić w stany stresu, tym mniejszy mamy dostęp do swoich własnych zasobów. Jeżeli stały, nawet eustres, czyli delikatny stres, który teoretycznie powinien nas sprzyjać, będzie stałą w ciągu całego dnia, a nawet tygodnia czy miesiąca, no to możemy mieć poważniejsze problemy w obszarach, których się nie spodziewamy.
80% z Was wciąż nie subskrybuje kanału, więc szybka prośba, zanim zaczniemy. Jeśli lubisz te rozmowy i dają Ci one coś dobrego, kliknij subskrybuj. Dla Ciebie to sekunda, a dla nas realne wsparcie, które pozwala robić ten program dalej i coraz lepiej. Dziękuję, że jesteście.
Czym w ogóle jest stres?
No, stres jest odpowiedzią organizmu na pewne konkretne warunki środowiska i to jest trochę jak z bólem. W dzisiejszym świecie mamy tego stresu tak dużo, że chcielibyśmy się go pozbyć. Jak z bólem, bo wydaje nam się, że bez tego stresu, podobnie jak bez bólu, bylibyśmy szczęśliwi, ale tego typu reakcje organizmów powstały w jakimś konkretnym celu. Dobór naturalny je kształtował, nie tylko zresztą oczywiście u człowieka. Bez bólu nie da się żyć, jak pokazuje rzadki na szczęście przypadek osób, które nie odczuwają bólu. No tutaj rzeczywiście brak reakcji na sytuację uszkodzenia ciała czy też jakichś wewnętrznych problemów powoduje, że ci ludzie żyją bardzo krótko. Gdybyśmy zupełnie nie odczuwali stresu, nie bylibyśmy gotowi na sytuacje wymagające reakcji unikania, ucieczki czy też jakiejś ostrożności. Stres jest po prostu takim rodzajem stanu organizmu, który nas na wszelki wypadek przygotowuje do ewentualnej reakcji na coś, co mogłoby nam bezpośrednio zagrozić. A właściwie jest takim stanem fizjologicznym, który już realizuje te możliwości, które nam ucieczkę od niebezpieczeństwa zapewniają. I tak by to można z perspektywy adaptatywnej widzieć. Natomiast z perspektywy fizjologicznej to musimy pamiętać, że musimy wyróżnić co najmniej dwie warstwy, dwa poziomy stresu. Mówimy o tak zwanym stresie pierwszej fazy, czasem nazywanym eustresem albo fazą nadnerczową, o tak czasami się też nazywa, dlatego że główną rolę w tej pierwszej fazie stresu gra adrenalina, wytwór nadnerczy. I to jest taki stres, który ma umiarkowany charakter i jest, to może dziwnie zabrzmi, bo najczęściej myślimy o stresie jako o czymś, czego chcemy się za wszelką cenę pozbyć, ale stres pierwszej fazy, eustres, to jest stres mobilizujący. Myliłby się ktoś, gdyby twierdził, że największe możliwości człowiek ma wtedy, kiedy nie odczuwa w ogóle żadnego poziomu mobilizacji, czyli w ogóle stres jest mu obcy. Taki łagodny sposób reakcji na otoczenie nie jest tym stanem, w którym my jesteśmy najbardziej potencjalnie gotowi, na przykład do rozwiązywania problemów kognitywnych czy działania kognitywnego. Właśnie ten lekki rodzaj pobudzenia eustresem to jest taki stan, który najlepiej, w którym najlepiej wykonujemy zadania i najlepiej korzystamy z zasobów, które mamy. Tylko trzeba bardzo ostrożnie do tego podchodzić, bo ten rodzaj stresu, który mobilizuje zasoby organizmu, pobudza akcję serca, zwiększa pojemność płuc, utlenowanie krwi, ten system krążeniowy powoduje, że nasz mózg dostaje nieco więcej. On jest dobry dla nas i daje nam ten efekt pobudzenia, motywacji i optymalnych warunków działania naszych mózgów na przykład, ale wtedy, kiedy dzieje się to na krótki dystans. Jednak mimo wszystko musimy pamiętać, że stres nie jest takim stanem, który powinien nam towarzyszyć stale. Mamy z tym dzisiaj trochę kłopot, ponieważ żyjemy w takim świecie, w którym wydaje nam się, że ten rodzaj pobudzenia i aktywności, takiego nakręcenia na działanie, a tak by chyba można było odebrać stan eustresu, to jest stan, który powinien stale nam towarzyszyć. Jak z niego wychodzimy, zaczynamy się nudzić, nic nie robimy, zaczynają się wyrzuty sumienia. Przestaliśmy doceniać takie stany, które są zupełnie pozbawione owego stresu. A problem z eustresem jest taki, że owszem, on sprzyja właściwie każdemu parametrowi naszego organizmu. Tak jak powiedziałem, sprzyja ośrodkowemu układowi nerwowemu, ale sprzyja również układowi odpornościowemu. Jest to obszar stanu fizjologicznego, który pobudza aktywność układu odpornościowego. I w sumie stres powinien to robić, no bo jeżeli stres jest odpowiedzią na sytuację potencjalnego zagrożenia, no to uszkodzenie powłok rośnie prawdopodobieństwo, więc ten układ odpornościowy powinien być aktywny. Ale konsekwencją takiej sytuacji jest przekierowanie energii w takie obszary, które są obszarami mobilizacyjnymi. Mięśnie, układ nerwowy, łożysko naczyniowe, ale w takiej sytuacji mamy pewne potrzeby w obszarach mięśni, układu nerwowego, układu krążenia. Natomiast w tym mobilizującym, w tej mobilizującej fazie niekoniecznie istotne są takie układy, układ trawienny. Jeżeli istnieje potencjalne prawdopodobieństwo, że coś mi zagrozi, to akurat w tym momencie koncentrowanie energii na trawieniu, wchłanianiu i tych wszystkich procesach na bieżąco nas wzbogacających w pokarm, no nie ma specjalnie sensu. To powoduje, że łożysko naczyniowe pod wpływem układu nerwowego kieruje główny strumień krwi, a więc zasobów właśnie do tych obszarów, które są ważne w reakcji bezpośredniej reakcji na warunki otoczenia, czyli tak jak powiedziałem, mięśnie, mózg, układ naczyniowy. Natomiast tej krwi mniej dociera do przewodu pokarmowego na przykład. Czasami nawet dużo mniej. To jest kwestia połowy strumienia krwi w rozumieniu oczywiście zasobów. Tak to należy rozumieć. I o ile trwa to krótko, to oczywiście nie ma żadnego problemu. Ale jeżeli wyobrazimy sobie, że w takim modelu funkcjonowania wiecznego nakręcenia, a więc takiego stanu zbliżonego do stresu pierwszej fazy, my postanowimy żyć stale, żeby eksploatować siebie tak jak powinniśmy, no to proszę zwrócić uwagę, że to stałe obniżenie aktywności układu pokarmowego albo stałe obniżenie dostaw do układu pokarmowego będzie mu powolutku przeszkadzać. Jeżeli weźmiemy chociażby taki prosty system związany z wydzielaniem śluzu żołądkowego. To jest taka wyściółka lipidowa, która nas chroni przed samostrawieniem w żołądku. Jak wiadomo, są kwasy, jest niskie pH i gdyby tam ta śluzówka była odkryta, to bardzo szybko dochodziłoby do jej uszkodzenia. A więc nasze komórki żołądkowe, pewne komórki żołądka, ściany żołądka wydzielają ten śluz po to, żeby tamta warstewka się znajdowała. No i generalnie różne składniki pokarmowe, szczególnie kwaśne, ten śluz ścierają, to jest normalna rzecz. Komórki sobie go produkują i zdrowy żołądek to żołądek, który pozostaje w równowadze. Odpowiednia ilość śluzu, odpowiednie ścieranie i wszystko gra. Ale jeżeli do żołądka dotrze krwi mniej, a właściwie z zasobów mniej niż powinno, to oczywiście ta intensywność wydzielania śluzu żołądkowego spadnie. A to zwiększy prawdopodobieństwo, że w pewnym miejscu niektóre obszary śluzówki żołądka czy dwunastnicy zostaną odkryte. No i tu się zaczyna problem. Bo kwas żołądkowy atakuje komórki, komórki ulegają stanom zapalnym, pojawiają się nadżerki. No i wiemy co w następnej fazie. Jakiś rodzaj choroby wrzodowej nam się pojawia. My czasami mówimy, że jesteśmy nerwowi, bo pojawia się choroba wrzodowa. Nie? To jest taka konsekwencja. Jak mam chorobę wrzodową żołądka, to objawia się to nerwowością. Ale chyba jest dokładnie odwrotnie. Tak. A to tylko jeden przykład. Jeżeli popatrzymy na pracę jelit, na perystaltykę, na wchłanianie, to wszystko wymaga energii. Więc jeżeli stały, nawet eustres, czyli delikatny stres, który teoretycznie powinien nas sprzyjać, będzie stałą w ciągu całego dnia, a nawet tygodnia czy miesiąca, no to możemy mieć poważniejsze problemy w obszarach, których się nie spodziewamy.
Czyli mamy eustres jako tą pierwszą fazę stresu i następnie?
No i następnie zaczyna się robić gorzej. Jeżeli rzeczywiście sytuacja środowiskowa wymaga intensywniejszej reakcji, czyli takiego bardzo intensywnego bodźca, no to pojawia się druga faza stresu, tak zwana podzgórzowa. Ona związana jest z wydzielaniem w podzgórzu takich substancji, które nazywamy kortykoliberynami. One sobie płyną na obwód, no i powodują bardzo wiele różnych dziwnych rzeczy, między innymi wytworzenie aldosteronu, kortyzolu, no ale też i bardzo negatywnie wpływa na całą resztę. O ile eustres pobudza układ odpornościowy, o tyle dysstres, czyli te silne pobudzenie, go obniża. To jest ciekawa sytuacja, bo wydawałoby się, że powinno się to dalej rozwijać w kierunku obrony. A nie, jeżeli pojawia się dysstres, to właściwie te fizjologiczne stany przez chwilę chwieją się na granicy bezpieczeństwa, ale jeżeli dystres się troszeczkę przedłuża, to nam się to załamuje. Przy tym wszystkim bardzo fatalnie się czujemy, ponieważ układ nerwowy w obszarze układu limbicznego wchodzi w takie stany niezwykle przyjemne, niezwykle nieprzyjemne, czyli wchodzi w stany napięcia, stany lęku, stany prób unikania i ucieczki. Włącza się cały ten system aktywności wysp, które między innymi zajmują się wstrętem czy też niechęcią ciał migdałowatych, unikanie, ucieczka czy stany walki. Czyli generalnie jesteśmy w takim stanie, w którym w dystresie chodzi o uniknięcie za wszelką cenę tego, co ten dystres wywołuje, bez właściwie specjalnego sięgania po zasoby, przetwarzania informacji, jakiegoś głębokiego, logicznego myślenia. Odcina nam się mocno ta zdolność, która związana jest chociażby z korą przedczołową. W dystresie kora przedczołowa traci swoją nadzorczą rolę, no i stajemy się troszeczkę takimi mechanizmami realizującymi sposoby uniknięcia ucieczki.
Przeżycia,
dokładnie.
Czyli czy dobrze rozumiem, że w idealnym świecie mamy taką sytuację, w której ten stres nie towarzyszy nam 24 godziny na dobę i raz na jakiś czas wchodzimy w tą fazę eustresu, czyli tego delikatnego stresu.
A nawet dystresu,
ale problemem dzisiejszych czasów jest to, że bardzo często u wielu osób całe 24 godziny i całe tygodnie to jest bycie w tym eustresie, a dodatkowo często jakby wchodzimy w tą fazę dystresu.
No i to jest absolutnie dezorganizujące dla właściwie wszystkich płaszczyzn fizjologii, poczynając od układu krążenia, układu nerwowego, a kończąc na fizjologii poszczególnych komórek.
Czy my jesteśmy w stanie jakkolwiek zmierzyć ten poziom stresu? Odpowiedzieć sobie na pytanie, czy my tego stresu mamy za dużo, za mało, czy w sam raz?
Znaczy na poziomie fizjologii oczywiście możemy to mierzyć, bo można pobrać krew i sprawdzić, jakie są poziomy hormonów stresu, czy też markerów stresu. Możemy to sprawdzić na poziomie mikropotliwości, używając takich urządzeń, które są częścią wykrywacza kłamstwa, które mierzą przewodnictwo skórne. Kiedy się zaczynamy denerwować, kiedy pojawia się stres, to przewodnictwo rośnie, ponieważ pojawia się mikropotliwość. Natomiast odpowiedź na pytanie, bo chyba taka była intencja tego pytania, ile tego stresu nam trzeba albo wolno w ciągu na przykład 24 godzin, jest niezwykle trudne pytanie. Sam stres i stan stresu będzie nas uczulać na kolejne sytuacje stresu. Innymi słowy, przebywanie w stresie powoduje, że kolejny stres, kolejne sytuacje, które w stres nas wprowadzają, będą nas dezorganizować szybciej, intensywniej.
Czyli zapętlamy się w tym
stresie.
Tak,
dokładnie tak. Stres jest bardzo kosztownym energetycznie stanem organizmu. No i trzeba pamiętać też, że każdy stres, jak każda inna aktywność w układzie nerwowym pozostawia neuroplastyczny ślad. A więc pewnego rodzaju zmianę, która będzie definiować sposób postrzegania następnych bodźców środowiskowych. Tak jest z każdym rodzajem neuroplastyczności. Nasz mózg jest takim specyficznym. Nie tylko nasz, oczywiście układy nerwowe innych organizmów posiadających je również. Działa na takiej zasadzie, że cokolwiek się dzieje w tym mózgu, zmienia się. Czy inaczej, to co z nim się dzieje, zmienia jego stan, zmienia jego strukturę, zmienia siłę synaps, czyli w pewnym sensie teraźniejszość, którą postrzegamy, odbieramy, jest funkcją całej naszej przeszłości. Stres jest tutaj bardzo silnym bodźcem, a więc nie będzie absolutnie wyjątkiem. Przeciwnie, liczba, ilość stresu, czas, w którym nasz organizm przebywa w stresie, będzie bardzo silnie modyfikować działalność różnych układów, w tym działanie układu nerwowego. No i nasza podatność na stres, wrażliwość na stres będzie rosła wraz z ilością czasu, jaką spędzamy w stanie stresu.
Partnerem podcastu jest Centrum Respo, zespół dyplomowanych dietetyków i trenerów, z którymi schudniesz i osiągniesz wymarzoną sylwetkę. Gwarantujemy indywidualne podejście i stałą opiekę nad każdym podopiecznym. A dzięki aplikacji Respo odchudzanie jest prostsze niż gdziekolwiek indziej. Chcesz zrzucić zbędne kilogramy? Wejdź na centrumrespo.pl i zamów dietę z kodem rezultaty5 i odbierz 5% rabatu. www.centrumrespo.pl. Stać cię na kawę na mieście, to znaczy, że stać cię również na inwestowanie. W XTB możesz zacząć nawet dziś i to od 10 zł, handlując akcjami i ETF-ami bez prowizji ze stałym dostępem do swoich środków. Zamiast trzymać pieniądze na koncie, pozwól im pracować na twoją finansową przyszłość. Pamiętaj, inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem, dlatego rób to świadomie i odpowiedzialnie. Nie wiesz od czego zacząć? Kliknij link w opisie i zarejestruj się z kodem rezultaty i odbierz zupełnie za darmo kurs zarządzania pieniędzmi od podstaw.
Jak to jest, że ten sam czynnik stresowy na różne osoby jest w stanie wywierać, wpływać na zupełnie inny poziom stresu w organizmie? Czy to wynika z tego, jak my podchodzimy do tej sytuacji? Czy rzeczywiście jest tak, że nasze mózgi, nasz układ hormonalny inaczej będzie reagował na przykład na śmierć bliskiej osoby?
Znaczy to jest bardzo, bardzo pojemne pytanie, bo po pierwsze trzeba pamiętać o tym, że właściwie nie ma dwóch identycznych organizmów, nie ma dwóch identycznych mózgów i ciał w ogóle. A to oznacza, że będziemy mieli bardzo spersonalizowany sposób reakcji na stres. I to zależy od osoby. Są osoby, które są niezwykle wrażliwe na bodźce
stresowe.
Trochę
tak jak cukier nam jest w stanie wzrosnąć inaczej u jednej osoby pod wpływem zjedzenia jakiegoś batonika, to tak samo tutaj jakby różne osoby będą stresowały się w różnym stopniu,
absolutnie
różną
tak.
sytuacją.
Absolutnie tak. Dlatego w pewnym sensie to marzenie, że my wyznaczymy na przykład w kontekście całej grupy jakiś poziom bodźca, który będzie dla wszystkich bodźcem jeszcze poniżej stresu albo będzie się w tej homeostatycznej fazie eustresu utrzymywał, no jest mitem. Tego się nie da zrobić, dlatego że tak jak mówię, różne osoby reagują w różny sposób i to źródło tej różnorodności reakcji po pierwsze ma charakter inherentny, czyli jest po prostu dziedziczne. My przychodzimy z jakimś tam wpisem, z jakimś tam przepisem kulinarnym na nasze między innymi mózgi, jeżeli się już tego będziemy trzymać. I on jest absolutnie unikalny. Każdy człowiek, z wyjątkiem bliźniąt jednojajowych, ma całkowicie unikalny ten rodzaj wpisu. Więc te konteksty genotypu, które decydują o wrażliwości na stres, będą tutaj już spersonalizowane od samego początku, zanim jeszcze nasze ciało w ogóle powstanie. Ale kolejna sprawa to ta, na którą zwróciłem uwagę. Wszystkie bodźce, które na nas działają, definiują naszą reakcję na kolejne bodźce, ponieważ doświadczenia mamy bardzo różne. No to znowu różnicuje nas doświadczenie życiowe w kontekście tego, co u nas będzie granicą eustresu i dystresu, czy w ogóle stresu. No kolejną rzeczą jest to, że dana osoba będzie w różnych stanach fizjologicznych reagowała na stres w różny sposób. Jeżeli jesteśmy smutni i stało się coś złego, to poziom granicy między eustresem i dystresem będzie inny niż wtedy, kiedy jesteśmy w euforii. Osoba zakochana szczęśliwie będzie odporniejsza na stres niż taka, którą spotkało odrzucenie. Choroba. My to czujemy, że zupełnie inaczej reagujemy na sytuacje środowiskowe wtedy, kiedy skoczy nam gorączka, a zupełnie inaczej, kiedy jesteśmy w pełnym zdrowiu i dobrej kondycji.
Albo gdy jesteśmy głodni.
Albo gdy jesteśmy, no o na przykład, wielu ludzi ma bardzo duże problemy z, tak, to jest zresztą bardzo, bardzo ciekawy przykład, że u wielu ludzi, jeżeli ten głód się pojawia, to niestety wrażliwość na stres, nerwowość gwałtownie wzrasta. Nie u wszystkich, ale u wielu. Też warto to brać pod uwagę.
To na pewno u mnie tak i u mnie najczęściej jest wtedy komunikat w domu, że muszę coś zjeść, potem będę rozmawiał, bo nie chcę powiedzieć czegokolwiek niemiłego.
No i to dobrze wiedzieć o sobie. Szkoda, że nas tego też tak gdzieś w okresie młodości nie uczą, że warto na siebie w ten sposób patrzeć.
Co się dzieje w naszym mózgu, gdy ten poziom stresu wzrasta?
No przede wszystkim, tak jak powiedziałem wcześniej, przestawiamy się z tego mechanizmu, a właściwie z tego sposobu funkcjonowania typowo ludzkiego, czyli takiego przetwarzania informacji w obszarze metaanalizy, jakiegoś takiego głębszego poszukiwania związków przyczynowo-skutkowych, jakiegoś głębszego wchodzenia w strukturę świata, czym zajmuje się głównie kora przedczołowa, natoczodołowa, no ogólnie nazwijmy to przedczołową, ta przednia część naszego mózgu, szczególnie u człowieka rozwinięta. Ona daje nam właściwie większość tego, co ludzkie, w takim najbardziej potocznym rozumieniu, czyli właśnie dostrzeganie związków, analizę, planowanie, myślenie przyczynowo-skutkowe, metaanalizę, czyli takie wnioskowanie z wnioskowania. Wszystko, co najwartościowsze, czyli wszystkie te kognitywne kompetencje, które w nas są. Racjonalność naszego postępowania w tym kontekście jest chyba wierzchołkiem góry lodowej działania.
To chcę się tylko upewnić, czy te funkcje są zaburzone przy eustresie czy dystresie?
Głównie przy dystresie. Eustres będzie część tych kompetencji pobudzał, czyli będzie ułatwiał nam działanie tego typu. Ale tak jak mówię, ta granica u każdego jest bardzo specyficznie jednoznaczna i nie jest też taką granicą sztywną. To nie jest tak, że jesteśmy w eustresie, a potem nagle przeskakujemy do dystresu. U niektórych ludzi może tak być, że to jest nagła sytuacja, a u niektórych jest to nieco bardziej łagodne przejście. Będzie to też zależało od kondycji tego człowieka i tego, co jest bodźcem stresowym. Tak?
No bo... Zadam to pytanie jeszcze w taki bardziej praktyczny sposób. Czy lepiej nam się będzie wymyślało jakiś kreatywny pomysł, jakiś projekt w momencie, gdy będziemy mieli na niego deadline, czyli powiedzmy trochę ta sytuacja stresowa wzrasta, bo wiemy, że musimy, nie wiem, to oddać, skończyć w ciągu 48 godzin, czy gdy mamy nieograniczoną ilość czasu i możliwości?
I to jest bardzo dobre pytanie, ale też nie ma na nie bezpiecznej odpowiedzi. Bo będą tacy, u których to zadanie samo w sobie już wywołuje lekki eustres, czyli lekki rodzaj motywacji i oni będą się motywować do zrobienia tego bez względu na to, czy mamy deadline. Jeżeli im się postawi tą sytuację o 48 godzin i koniec, to oni mogą wejść gwałtownie w dystres. Ale są i tacy, u których jeżeli tego deadline'u nie będzie w ogóle, to nie pojawi się żaden rodzaj takiej wewnętrznej motywacji. Dyskusja z neurobiologiem na temat wewnętrznej i zewnętrznej motywacji ma to do siebie, że my neurobiolodzy mamy trochę lżej, bo z perspektywy neurobiologicznej motywacja jest tylko wewnętrzna, to jest stan ośrodkowego układu nerwowego, ale on też zależy od tego, jak ten układ nerwowy działa. Tak jak mówię, część ludzi, czując się bezpiecznie, jeżeli pomyślą o zadaniu, to już będzie dostateczny bodziec, żeby organizm wszedł na ten poziom lekkiego pobudzenia, który da w efekcie motywację, wzrost aktywności intelektualnej i rozwiązanie zadań. Ale są tacy wśród nas, którzy bez tego deadline'u tego nie osiągną. Natomiast u wszystkich, jeżeli przekroczymy granicę dystresu, czyli jeżeli nagle obudzimy się pewnego dnia i okaże się, że następnego dnia trzeba oddać coś, co jest nie do zrobienia w ciągu 24 godzin, na pewno nie będziemy w dobrej sytuacji. W tym momencie nasz potencjał się zmniejszy i to pod każdym względem. Kora przedczołowa przestaje prawidłowo komunikować się z resztą mózgu, przestaje mieć nadzorczy, sprawczy zbiór zadań, czy przestaje być po prostu tym nadzorcą. Inaczej, przestaje grać pierwsze skrzypce w naszym mózgu na rzecz nieco bardziej archaicznych, mechanicznych wpisów, a to nie sprzyja oczywiście rozwiązywaniu skomplikowanych, złożonych zadań. Ale kora przedczołowa to nie jedyny obszar w naszym mózgu, który nam utrudnia rozwiązywanie zadań. Drugim jest nasza pamięć. Czyli zasoby. Jeżeli my się czegoś uczymy, a myślimy o tym, czego uczymy się w kontekście jawnego myślenia, czyli mówimy o pamięci jawnej, bo musimy pamiętać, że tego typu zjawiska mają też na poziomie emocjonalnym, wykonawczym, czyli tym proceduralnym swoje miejsce, ale myślimy o tym uczeniu się w kategoriach nauczę się czegoś, a potem wiem, że wiem. Czyli tak zwanej pamięci jawnej. Pamięci jawnej, czyli pamięci epizodycznej, wiem, że mi się zdarzyło, czy tam semantycznej, wiem, że się czegoś nauczyłem, dowiedziałem. No to tu mamy pewien problem, dlatego że jak w każdym innym przypadku, pamięć jawna tworzy reprezentację poprzez pewne wzorce pobudzeń, które dostępne są w naszym mózgu, czyli pewne pętle, które powiedzmy reprezentują wspomnienie. Rzecz w tym, że dotarcie do tych pętli jest możliwe dzięki temu, że mózg w momencie przypominania wchodzi w stany, które są podobne do tych, które miały miejsce wtedy, kiedy coś zapamiętywaliśmy. Innymi słowy, przypomnienie sobie jakiegoś stanu czy czegoś, to jest powrót mózgu do takiego stanu, który miał miejsce wtedy, kiedy to zapamiętywaliśmy. Dotyczy to również wspomnień jawnych. Ta procedura wymaga pewnych struktur w naszym mózgu.
Dobrze to rozumiem. Mm-hmm. Pewnie nie wiem, czy przykład jest dobry, ale łatwiej będzie mi sobie, na przykład uczyłem się czegoś, gdy słuchałem jakiejś piosenki, to łatwiej będzie mi sobie przypomnieć o tym, słuchając tej samej piosenki. To jest podobna metafora.
W pewnym sensie tak będzie, jeżeli mózg uznał tą piosenkę za wyzwalacz pętli pamięciowej, mm-hmm. czyli jakby za hak pamięciowy. Mhm. Ale na poziomie mechaniki to na przełomie, czy pod koniec XX wieku w sumie przypadkiem odkryli badacze wyobraźni. Stephen Kosslyn był pionierem w tych badaniach. Kiedy bada się mózg człowieka, który sobie coś ogląda i ma potem zapamiętać, a potem bada się stan jego mózgu wtedy, kiedy sobie go to coś przypomina, to okazuje się, że te wzorce, te konfiguraty pobudzeń, czyli stan tego mózgu jest bardzo podobny. Stąd wniosek, że kiedy przypominamy sobie coś, to nasz mózg wraca do stanu, który miał miejsce wtedy, kiedy to coś zapamiętywaliśmy. Tyle tylko, że żeby to się stało, to potrzebny jest cały szereg struktur, które będą nam ten proces wspierali, a takim kluczowym rodzajem struktury są hipokampy. To są struktury dosyć znane, takie umieszczone w obszarach skroniowych obu półkul zbiory komórek, czy struktury, które odpowiedzialne są za orientację w przestrzeni, ale okazuje się, parę innych jeszcze rzeczy robią, ale okazuje się, że mają też silny związek z pamięcią. Aktywność hipokampa decyduje właściwie o tym, na ile mamy dostęp do zasobów pamięci, na pewno pamięci jawnej. No a to oznacza, że im intensywniej działa, a właściwie sprawniej działa hipokamp, tym większe jest prawdopodobieństwo, że uda nam się znaleźć reprezentację wymaganych w danym momencie informacji jawnych. Problem w tym, że hipokampy nie cierpią stresu. Innymi słowy, są tym mniej aktywne, im bardziej zaawansowany jest stan stresu. W dystresie to jest jednoznaczne. Im wyższy poziom dystresu, tym niższy poziom hipokampa, aktywności hipokampów, a to oznacza, że tym mniejszy dostęp do zasobów, które mamy. No i w momencie, kiedy jesteśmy w silnym stresie, jeżeli ktoś nas poprosi o poszukanie zasobów pamięci jawnej, które mogłyby nam pozwolić rozwiązać jakiś złożony problem, no wszyscy już się chyba zorientowali, że idziemy w kierunku, nie wiem, egzaminu, sprawdzianu, testu, czy też jakiejkolwiek innej weryfikacji naszych kompetencji, no to mamy sytuację bardzo poważną, dlatego że im bardziej będziemy wchodzić w stany stresu, tym mniejszy mamy dostęp do swoich własnych zasobów. To jest bardzo widoczne w kontekście edukacyjnym, no bo jeżeli powiedzmy sobie jakiegoś maturzystę ktoś przez 4 lata w szkole średniej przekonuje, że przyjdzie taki dzień, w którym on siądzie przed jakimś testem i okaże się, co jest wart, no to wiadomo, że kiedy ten dzień wreszcie przyjdzie, nieprawdą jest oczywiście, że ten test powie coś fundamentalnego na jego temat, jego wartości, ale my mu to wmówimy. Niestety proceder dość częsty, częstszy niż byśmy chcieli, no to on oczywiście będąc ambitnym młodym człowiekiem, jeżeli w to uwierzy, to siądzie do tego testu w skrajnym dystresie. No i ciekawa rzecz, ciekawa z perspektywy takiej neurobiologicznej, ale nie ciekawa z perspektywy doświadczeń tego ucznia. On ma reprezentację informacji w swojej głowie, czyli on przygotował się, jest kompetentny w jakimś zakresie, pętle pamięciowe w jego mózgu się znajdują, ale on nie ma do niej dostępu. Dokładnie. To jest odpowiedź na pytanie, takie pytanie, które bardzo często nurtuje wielu nauczycieli, szczególnie właśnie w szkołach średnich. Często z nimi rozmawiam z racji tego, co robię. I oni w tym momencie przyznają, że częsta jest taka sytuacja, w której uczniowie, po których się bardzo wiele spodziewa, czy nauczyciel, czy rodzic, czy w ogóle wszyscy, idą na ten egzamin.
Zawodzą potem.
Tak, może nie zawodzą, ale piszą poniżej oczekiwań. Na pewno piszą poniżej oczekiwań. Bardzo często tak się zdarza. A jeszcze ciekawsze jest zjawisko polegające na tym, że ci uczniowie, którzy idą ten egzamin napisać, bo ktoś im powie, a spróbujcie, bo właściwie niczym to nie grozi, piszą te egzaminy, czy piszą te testy powyżej oczekiwań. I nauczyciele bardzo często mają z sobą w tym momencie problem, bo wydaje im się, że być może tych pierwszych przecenili, a być może tych drugich nie docenili. Natomiast najczęściej taka sytuacja wynika właśnie z tego, w jakim stanie hipokampy obu tych uczniów trafią na egzamin. Ten pierwszy, no niestety pod obciążeniem dysstresu będzie dosyć niechętny do tego, żeby otworzyć bramę do zasobów pamięci. W tym drugim przypadku być może i reprezentacje owych kompetencji i informacji są dużo niższe niż u tego ucznia dobrze przygotowanego, ale ponieważ ten młody człowiek idzie na luza, bez jakichś większych oczekiwań, jego hipokampy są w pełni sprawne i on ma dostęp do wszystkich zasobów, które ma. A więc je wykorzysta.
Czy to jest trochę tak, jak na przykład jest w sporcie zawodowym, że rzeczywiście to wystąpienie w sporcie, no to jest jakaś sytuacja stresowa i dlatego bardzo wielu sportowców korzysta z psychologów, z jakiegoś wsparcia mentalnego, żeby potem w tej danej sytuacji zachować właśnie tą trzeźwość umysłu, czy można by to przyrównać właśnie do takiego egzaminu dla maturzysty, że on też tak naprawdę potrzebowałby takiego wsparcia mentalnego w tym całym procesie, żeby móc uwolnić ten swój potencjał?
Oczywiście, że tak. I to widzimy na zawodach sportowych, szczególnie tych wysokiej rangi. No, mamy olimpiadę i widzimy, co się dzieje, prawda? No, niefajne jest, że reagujemy czasami na coś, co jest poza granicą kontroli osoby, której to dotyczy. Tak jakby to zależało wszystko od niej. Ale nie jest tak. I oczywiście te wystąpienia są obarczone ogromnym stresem. Ci ludzie są w potwornym dysstresie. Tym większym, im większe są oczekiwania. A więc na dobrą sprawę, szczególnie jeżeli dotyczy to ludzi bardzo młodych, to należałoby oczekiwać, że im bardziej naciśniemy, tym mniej uzyskamy. To nie dotyczy tylko szkoły, a sport jest dobrym przykładem. Ja czasem rozmawiam z psychologami sportu i widzimy to jak na dłoni. Tutaj próby uniknięcia dystresu są chyba tak samo ważne jak treningi.
Czy ten chroniczny dystres jest w stanie coś na stałe zepsuć, zmienić w naszym mózgu?
Tak, szczególnie w mózgach młodych ludzi, ale nie tylko. Okazuje się, że konsekwentne, jeżeli można tak powiedzieć, nastawienie na dystres może nam uszkodzić struktury, które są na ten dystres w mózgu najbardziej wrażliwe. Mówię tutaj o hipokampach. Bardzo ważna rzecz, dlatego że hipokampy, i to jest troszkę nieintuicyjne, ale hipokamp należy również do grupy struktur i jest jedną z ważnych struktur w tej grupie, które decydują o tym, w którym momencie przeskakujemy z eustresu na dystres. Jest na dystres bardzo wrażliwy, ale też decyduje o tym, kiedy ten dystres się pojawia. Dystres stały może uszkodzić hipokamp, a więc obniżyć nie tylko jego zdolności, o których mówiliśmy wcześniej, ale również jego zdolności wynikające w uczestnictwie w tym mechanizmie przeskakiwania z eustresu na dystres. Efekt jest taki, że jeżeli my spowodujemy silne obciążenie hipokampu przez dłuższy czas, szczególnie w mózgu młodym, to możemy zniszczyć system ograniczający pojawienie się dystresu. Ja Państwu może to powiem na poziomie jakiegoś konkretnego przykładu. Wydaje nam się czasem, że jeżeli mamy młodego człowieka, którego jakaś sytuacja mocno dezorganizuje na poziomie stresu, mocno stresuje, to dobrym sposobem jest wystawianie go regularnie na tą sytuację w myśl zasady, że jeżeli...
Hartowanie.
Dokładnie, to jest hartowanie. To chyba wynika z takiego nieporozumienia, które związane jest z kolei z funkcją naszych mózgów, nazywaną habituacją. Habituacja to reakcja na proste bodźce, na przykład zapach bądź dźwięk, który się powtarza i wtedy nasz mózg uznaje, że jeżeli to jest stała w równaniu środowiskowych bodźców, To nie jest to istotne. Przykład. Idziemy do kwiaciarni, mamy kupić róże swojej dziewczynie, ale zmarudzimy przy wyborze. Oczywiście, kiedy wchodzimy, róże pachną, ale po 5-7 minutach nie czujemy już tego zapachu. Ktoś musiałby wnieść kwiat pachnący inaczej, wtedy go znowu poczujemy. Więc mamy wrażenie, że to tak działa na każdym poziomie. Niestety to wrażenie, mnie się przynajmniej wydaje, stosujemy również w kontekście stresu. Myśląc, że jeżeli wystawimy człowieka na stres tak konsekwentnie i ciągle, to jego mózg się schabituje. Ale habituacji podlegają bodźce proste, a stres jest wielopoziomową, bardzo złożoną reakcją organizmu i niestety habituacji nie podlega. Nawet jeżeli jakieś wystawianie na stres może dać w efekcie przyzwyczajenie albo zdjęcie pewnej części obaw, to trzeba to robić bardzo, bardzo ostrożnie, bo jeżeli bezkrytycznie do tego podejdziemy, to uzyskamy efekt odwrotny. Tak jak mówię, silne wystawienie na stały stres może zdewastować hipokamp, a to będzie powodowało, że taki człowiek nie będzie w ogóle w stosunku do konkretnego bodźca środowiskowego odczuwał stresu. Wyobraźmy sobie, że jakiś młody człowiek ma jakiś konkretny rodzaj działania w szkole, który go mocno stresuje. I to jest tak, że kiedy on się rano budzi i wie, że będzie musiał to działanie podjąć, to zapewne od samego rana wchodzi w jakiś eustres. Jakiś stres, który związany jest z tym prawdopodobieństwem tego, że to się może zdarzyć. Ten eustres go mobilizuje i w jakimś stopniu może go też uzbroić w kompetencje, które pozwolą mu to znieść. Ale jeżeli my przeciążymy jego hipokamp w tym zakresie i ten hipokamp zostanie uszkodzony, to on otworzy oczy rano, uzmysłowi sobie, że ma to zadanie do wykonania i wejdzie absolutnie w dystres natychmiast. W ogóle nie będzie fazy eustresu. No i w tym momencie ten człowiek jest całkowicie bezradny, bo nie ma dostępu do owych reprezentacji wiedzy, kompetencji, które mogły mu pozwolić tego stresu uniknąć, kiedy byłby w stanie rozwiązać problem, który przed nim postawimy. To jest skomplikowana sprawa, ale warto to na to popatrzeć również z tej neuroperspektywy, bo ta nas uzbraja w taką wiedzę, która przekłada się jednak mimo wszystko na traktowanie tych młodych ludzi.
Czy można powiedzieć, że eustres to jest ten dobry stres, a dystres to jest ten zły stres, czy to jest złe uproszczenie?
Jest to w pewnym stopniu uproszczenie, które można by było usprawiedliwić w takim bardzo ogólnym znaczeniu. No bo tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, eustres może być też bardzo niebezpieczny, jeżeli będzie stały. Ale generalnie tak, no jeżeli my potrafimy się wprowadzać w taki lekki stan pobudzenia, lekki stan ekscytacji, to rozumiemy, że wtedy jesteśmy bardziej sprawni i to nam sprzyja. Natomiast jeżeli ktoś chciałby nas zaprojektować albo przestrzeń na przykład edukacyjną, szkolną, społeczną, rodzinną zaprojektować tak, żebyśmy budzili i wchodzili w eustres, to ja obawiam się, że mu się to nie uda, a tego typu próby mogą nas w najlepszym razie irytować.
Upewniam się też, że dobrze zrozumiałem. Eustres to jest coś, co może krótkoterminowo korzystnie wpływać na naszą koncentrację, na takie nasze zdolności do wysiłku i ogarnięcia jakiegoś tematu.
Tak, nie tylko intelektualnego wysiłku. Mhm. Zahaczyliśmy o sport, to będzie również stres mobilizujący w obszarze wysiłku fizycznego.
Czy dzielimy też stres na ostry i przewlekły? Czy to jest zupełnie inny podział, czy taki, który w ogóle nie istnieje?
Trudno mi jest powiedzieć, bo tu chyba zahaczamy o kwestie medyczne, które nie są mi tak do końca bliskie. Niewątpliwie przewlekły stres będzie zawsze problemem. Czy to jest eustres, czy to jest dystres. Bo to jest jednak stan, który w kontekście ewolucyjnym był przygotowaniem do spełnienia jakichś oczekiwań środowiskowych, na pewno nie stałych. A więc to przedłużający się dystres, czy eustres, czy w ogóle stres będzie w jakimś stopniu zawsze dla nas niebezpieczny.
Na jakie jeszcze inne przede wszystkim narządy wewnętrzne ten stres będzie wpływał negatywnie? W szczególności, gdy będziemy mieli często do czynienia z tym dystresem.
No jeżeli zauważymy, że dystres będzie mocno nam ograniczał chociażby działanie układu odpornościowego, albo będzie nam dezorganizował funkcjonowanie układu łożyska naczyniowego, czyli układu krwionośnego, odcinając dopływ krwi do jakichś struktur, które w tej nagłej potrzebie są mniej znaczące, no to należy się spodziewać, że to będzie wiele narządów. To będzie układ pokarmowy, tak jak powiedziałem, ale to będą zapewne również nerki, to będzie wątroba. To będą te struktury, które działają sobie spokojnie w naszym ciele po to, żeby utrzymać homeostazę na poziomie biochemicznym, ale w sytuacji zagrożenia życia, czy też takiej konieczności reaktywności bieżącej, mają mniejsze znaczenie. One oczywiście przygotowują organizm do tego, żeby był gotów do takiej reakcji, ale w tym momencie nie są bezpośrednio istotne. Więc te strumienie krwi i zasobów będą w stresie w tym obszarze ograniczone. I tak jak mówię, jeżeli jest to krótkotrwałe, to nic złego się nie dzieje. Natomiast jeżeli zafundujemy sobie życie bogate w stres, no to odpowiedź jest jednoznaczna.
Czy będzie prawdziwe takie sformułowanie, że jeżeli się nie stresujesz, to ci nie zależy?
Oj, chyba jest to jednak mimo wszystko uproszczenie. To znowu zależy, co będziemy rozumieć przez ten stres. Jest wiele stanów aktywności układu nerwowego, których bym nie sprowadził jednak mimo wszystko do stanu stresu, które mogą być mobilizujące. Przyjemność, jakiś rodzaj motywacji właśnie, ciekawość. Ona nie zawsze musi być związana ze stresem.
Kiedyś dostałem taką radę właśnie przed wystąpieniem publicznym, że to normalne, że się stresuję, bo gdybym się nie stresował, to by znaczyło, że mi nie zależy.
No i tu ktoś chyba chciał podkreślić tą rolę stresu, tak? Ale wystąpienie publiczne, proszę zwrócić uwagę, to też nie jest stała w równaniu. Wychodzimy na scenę, mówimy godzinę, półtorej, no i schodzimy ze sceny. To jest coś, co jeżeli to coś, czyli na przykład wystąpienie publiczne, będzie się odbywać w eustresie, no to nam to będzie sprzyjać. Ale to jest stosunkowo krótkotrwały okres i nasze ciało to zniesie. A teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy w takim stanie stale, 16-10 godzin na dobę. No to niestety, ale nasz organizm nie zniesie tego dobrze.
Porozmawiajmy teraz trochę o tym systemie szkolnym, który jest zaprojektowany w ten sposób, że mamy ciągłą weryfikację wiedzy, ciągłe rankingi. Jak się ma to w takim razie do tego, jak pracuje nasz mózg, jak korzystamy z naszej pamięci?
Ja nie jestem pewien, czy musimy to w tym momencie powtarzać, nie? Bo jeżeli zwrócimy sobie uwagę na takie stereotypowe zachowania, stereotypowe sposoby podejścia do rzeczywistości szkolnej, no to miejsce na tą uważność, na stany stresowe, tego miejsca tam jest bardzo niewiele. W wielu przypadkach sytuacje znane wszystkim, obu stronom równania, zarówno nauczycielom, jak i uczniom, zresztą tam jeszcze jest trzecia składowa, jaką są rodzice. Chociaż zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest sytuacja stresowa, to jakby stereotypowe myślenie o stresie powoduje, że nie dostrzegamy oczywistości. Ja bym może tutaj podał taki przykład, który chyba znany jest każdemu z nas z czasów szkolnych. To jest przykład odpytywania ustnego. I wyobraźmy sobie, że mamy młodego człowieka, który lubi przedmiot, na którym się znajdzie. Powiedzmy, że tworzymy taki przykład eksperymentu myślowego, czy też sytuacji teoretycznej. Wyobraźmy sobie tego młodego człowieka, który przyszedł na ten przedmiot, lubi go, lubi nauczyciela, przygotował się, a więc ślady pamięciowe odpowiednio zadbane są w jego mózgu. No i jest ten moment, kiedy nauczyciel wzywa do odpowiedzi i wyobraźmy sobie, że ten młody człowiek akurat został zapytany. No to zwróćmy uwagę, że jego mózg prawdopodobnie znajdzie się w eustresie. To jest ten stan, w którym następuje mobilizacja kognitywna, ale nie jest to stan obciążający. Prawdopodobnie, kiedy ten młody człowiek wstanie, umówmy się, że to jest to klasyczne pytanie, podejdź do tablicy i odpowiedz. Kiedy on idzie do tej tablicy, jeżeli jest w eustresie i był przygotowany, to jest sytuacja, która mu sprzyja i on jest zadowolony. On będzie myślał, fajnie, że mnie pani zapytała, bo wyjdzie z tego coś fajnego. Jest moim przyjacielem, jest moim sprzymierzeńcem, bo będę mógł się pochwalić, czy też może pochwalić, może za duże słowo, ale wyjdzie z tego po prostu coś dla mnie fajnego. No więc ten młody człowiek uśmiechnięty staje na środku, a nauczyciel zadaje mu pytania. Ale zdajemy sobie sprawę z tego, że spośród wszystkich informacji, które są niezbędne, żeby odpowiedzieć na wszystkie możliwe pytania, jednak część nie jest temu uczniowi dostępna, bo się po prostu nie nauczył. Wszystkich informacji nie przyswoi nikt. I wyobraźmy sobie na potrzeby tego naszego eksperymentu, że nauczyciel pechowo trafia akurat w jakiś obszar kompetencji, których brakuje temu młodemu człowiekowi i zadaje mu to pytanie. No to w tym momencie ten młody człowiek, który był w całkiem dobrym humorze i w eustresie, otrzymuje pierwszy cios. Być może jeszcze nie wejdzie w dystres, ale jego hipokampy już na to zareagują. O ile wcześniej miał 90% informacji w swojej głowie, które mogły być potrzebne do sukcesu na środku, to teraz dzięki obniżeniu aktywności hipokampów ma już dostęp tylko do 60%. Nauczyciel zadaje drugie pytanie, ale prawdopodobieństwo, że trafi w obszar niedostępny, rośnie. Wyobraźmy sobie, że znowu trafił w tą przestrzeń, tym razem nie nieobecną, ale niedostępną mózgowi ucznia. Oczywiście uczeń wejdzie w tym momencie w dystres. Sytuacja diametralnie się zmienia. Po pierwsze, jego hipokamp uniemożliwi mu już odpowiedź na każde kolejne pytanie, bez względu na to, jak ono jest trudne. Po drugie, ja tego nie powiedziałem wcześniej, ale okazuje się, że o ile hipokampy nie cierpią stresu, o tyle wyspy i ciała migdałowate, wyspa wstrętnie, chęć ciała migdałowate, unikanie i ucieczka, przeciwnie, rozkręcają się w momencie stresu. Czyli co się teraz dzieje w mózgu tego młodego człowieka i jak on widzi rzeczywistość? Jeżeli nie działają już elementy motywacyjne, tylko działa unikanie i ucieczka, to nauczyciel, który mu zadaje trzecie pytanie, jest w tym momencie wstręciuchem, przepraszam za wyrażenie, ponieważ wyspa pokazuje mu go jako kogoś, kto specjalnie zadaje mu zadania, na które, czy pytania, na które nie potrafi odpowiedzieć. To nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, ale tak ten młody człowiek to czuje. Kiedy nauczyciel zadaje mu te pytania, to tym, o czym marzy ten młody człowiek, ja myślę, że jak my sobie przypomnimy swoje czasy szkolne, to znajdziemy takie wspomnienie. Staliśmy na tym środku i o jednej tylko rzeczy marzyliśmy, a podpowiadały nam to marzenie nasze ciała migdałowate. Unikanie i ucieczka. Daj mi ocenę, jaką chcesz i święty spokój. Pozwól mi usiąść w ławce. No tyle tylko, że w tym momencie najczęściej nauczycielom, szczególnie tym, którzy widzą ucznia w swoim przedmiocie jako kompetentnego, włącza się taki mechanizm, jakby to powiedzieć, ratowania za wszelką cenę. Nauczyciel myśli przychylnie. Ja nie mogę tego dobrego ucznia posadzić złą oceną, muszę go jakoś uratować. I zaczyna się zadawanie coraz bardziej banalnych pytań. I nauczyciel się dziwi, że ten skądinąd dobry w jego przedmiocie uczeń nie odpowiada na żadne z pytań, ale nie powinien się dziwić, bo on jest w takim dystresie, że gdyby go zapytać o miejsce zamieszkania, prawdopodobnie w tym stanie, w tym momencie też by nie odpowiedział. No i tutaj mamy komedię pomyłek, gdyby to nie było tragedią, prawda? Bo stopień, jaki zostanie wystawiony temu uczniowi, nie ma nic wspólnego ani z jego zaangażowaniem, ani emocjonalnym związkiem z przedmiotem, ani z tym, co ma w głowie. Tylko ma wszystko wspólne z tym, w jakim jest w tym momencie stanie. Są ciekawe zjawiska, bo ten uczeń, kiedy w końcu dostanie tą fatalną ocenę albo nauczyciel powie, wiesz co, idź sobie usiąść, to on idzie do tej ławki, czasami jeszcze złośliwie, jak to widzi nauczyciel, potrąci jakiegoś innego ucznia, jest wściekły. Siada w tej ławce taki naburmuszony przez kilka minut, ale potem następuje ciekawe zjawisko, szczególnie kiedy tego nauczyciela i przedmiot lubi ten uczeń i czuje się bezpiecznie. On po kilku czy kilkunastu minutach podniesie rękę, mniej lub bardziej pewnie, i powie, proszę panią, proszę pana, a mógłbym spróbować jeszcze raz? Jest ciekawe zjawisko, bo ten uczeń teraz siedząc w ławce, kiedy dystres mu zszedł, kiedy hipokampy się włączyły, nagle odkrywa, że w jego mózgu są odpowiedzi na pytanie. Dokładnie. I nie ma pojęcia, dlaczego nie odpowiedział, kiedy był na to czas. Nauczyciel mówi, nie miałeś szansę. No, jednak w tym momencie wszyscy się mylą. I uczeń, dziwiąc się, dlaczego tego nie był w stanie zrobić, no i nauczyciel, myśląc, że tych kompetencji u ucznia nie było. To tylko przykład, ale w szkole dość typowy.
Pamiętam taką sytuację ze szkoły i ona też jest obecna w życiu dorosłym, że różne osoby różnie reagują w takiej sytuacji. Są osoby, które rzeczywiście milczą, nie są w stanie jakby powiedzieć żadnego słowa. Wręcz nieraz pamiętam, że nauczyciel już nie wiedział, co ma powiedzieć, bo zadawał jakieś pytanie, a ktoś ode mnie z klasy nie odpowiadał w ogóle. Ale były też takie typy osób, które próbowały szyć. Próbowały jakoś uciec może nawet od zadanego pytania w jakiś rejon, w który czuły się pewniej, bezpieczniej, lepiej. I to też widać w życiu dorosłym, w pracy. No, są osoby, które...
Te drugie osoby na pewno nie były jeszcze w tym całkowicie dezorganizującym dystresie, bo tak długo, jak długo człowiek próbuje kombinować i szukać...
Właśnie o to chciałem podpytać, nie? Czy to jakoś z neurologicznym...
No to jest ta różnica między nami. Dla jednego ucznia model tego pytania, o którym opowiadałem wcześniej, spowoduje to, co opisywałem, to jest ten bardziej wrażliwy na stres, no a inny zachowa jeszcze zdrowy rozsądek i ważkość sytuacji, a właściwie dostępność do swoich zasobów i będzie próbował kombinować. No w pewnym momencie i u niego, kiedy się okaże, że się nie da, ten stres go zje, ale to, w którym momencie to się dzieje, zależy od osoby. Myśmy wcześniej mówili o tych różnicach w naszych możliwościach. Tak, no w życiu też tak jest, dokładnie.
Jaki jest taki największy mit w internecie a propos stresu, który moglibyśmy obalić, którym pan się często...
Szczerze mówiąc, nie jestem użytkownikiem internetu jakimś szczególnie pod tym względem. Jeżeli szukam zasobów, to może gdzie indziej. Ale taki ogólny mit społeczny, myślę, że najbardziej niebezpieczny, to jest ten mit habituacyjny. To znaczy mit mówiący, że jeżeli coś cię stresuje, to powinieneś jak najczęściej wystawić się na to i przestanie cię to stresować. To jest najbardziej niebezpieczny pomysł. I chyba tutaj bym widział największe pole do takiego myślenia jednak mimo wszystko.
To jest też jakaś lekcja, którą muszę wziąć do siebie, bo nie ukrywam, że to nie jest tak, że mi się podpisał pod tym w 100%, ale gdyby ktoś mnie zapytał, to bym powiedział, że bliżej mi jest do tego, że w moim przypadku, w mojej osobie to zadziała lepiej niż gorzej.
No my patrzymy troszkę wstecz, tak? Czyli widzimy te rzeczy, które gdzieś w naszym mózgu zbudowały nasze kompetencje. Natomiast często nie widzimy tego, no po prostu tamte kompetencje nie powstały. Co nas ograniczyło? Patrząc wstecz, patrząc na swoje doświadczenia, musimy pamiętać, że cały czas posługujemy się mózgami neuroplastycznymi. Czyli nasze doświadczenia nie zawsze są dobrą skalą w ocenie nawet naszych własnych losów. Bo wszystko, co i jak myślę dzisiaj, jest konsekwencją tego, co mi się wcześniej zdarzyło. Gdyby zdarzyło mi się coś innego, dzisiaj widziałbym świat odmiennie. jest pułapka. My często mówimy, no tak, statystyki mówią jedno, ale przecież jak popatrzę na swoje życie, to widzę coś zupełnie innego. No tak, tylko statystyki mówią to, mają to do siebie, że mówią coś o zbiorach, a więc o większości, a nasze doświadczenia mówią coś o jednej osobie, czyli o nas. Trzeba być tutaj też bardzo ostrożny.
Zaczniemy od dopasowania diety do tego, co lubisz i co chcesz jeść. Dietę, listę zakupów i przepisy masz w aplikacji Respo. Będzie cię wspierał twój osobisty dietetyk. Zawsze możesz do niego napisać. Wejdź na centrumrespo.pl i osiągnij wymarzoną sylwetkę.
Ta neuroplastyczność mózgu działa i na plus, i na minus?
No na pewno, bo z jednej strony może nas obciążyć, może nas wzbogacić, jeżeli mamy doświadczenia, które nas uczą, że takie, a nie inne sposoby używania mózgu nam sprzyjają. No ale neuroplastyczność może nas zniszczyć wtedy, kiedy na przykład mamy wspomnienie, które było tak brutalne, tak trudne, tak silne, że nawet niewielki bodziec środowiskowy, który w jakiś sposób pośrednio z tym wspomnieniem się wiąże, uruchamia w naszym mózgu lawinę emocji. No tak jest w przypadku traumy. Trauma też jest niczym innym, jak bardzo silnym neuroplastycznym wpisem, tyle tylko, że tak potwornie silnym i tak jednoznacznym, że nad nim nie panujemy. A jednocześnie takim, który jeżeli zacznie swoją realizację w naszym mózgu, to uruchamia stany, które nas całkowicie dezorganizują. Ale z drugiej strony to neuroplastyczność z kolei jest na to odpowiedzią, bo możemy rozmawiać z kimś, kto chce nam pomóc i on nie będzie unikał tematu zdarzenia, które wywołało traumę, ale będzie z nami za każdym razem w interwałach czasowych, mówię o terapii, będzie nam pokazywał tą sytuację i rozmawiał z nią, z nami na ten temat w nieco innym aspekcie, w nieco innym nastroju, w nieco inny sposób. A więc na to doświadczenie neuroplastyczne, które nas niszczy, będzie nakładał kolejne i tak modyfikował ten ogólny wzór, żeby wreszcie z tym wspomnieniem dało się żyć. My o tym nie zapomnimy, ale nie będzie ono już wywoływało czegoś, co nas zniszczy.
Czy ta neuroplastyczność to jest coś, co zachowujemy przez całe życie?
Tak, zdecydowanie tak. Jesteśmy neuroplastyczni do ostatniego tchnienia, a może nawet nieco dłużej.
Co się dzieje w naszym organizmie, w naszym mózgu, w tej sytuacji stresu i dlaczego tak często w sytuacjach stresowych ludzie uciekają w używki, w jakieś ryzykowne zachowania? Co tam się dzieje, że to potem następuje?
No co się tam dzieje, to myśmy już troszkę opisali, prawda? Czyli tracimy dostęp do działalności kory przedczołowej, tracimy dostęp do świadomości związków przyczynowo-skutkowych, planowania, odroczenia przyjemności czy efektów. Generalnie tracimy dostęp do takiego myślenia w kategoriach planuje,
trzeźwego,
mam wpływ,
można powiedzieć?
Jeszcze raz?
Trzeźwego myślenia?
Tak, trzeźwego, ale jednocześnie też sięgającego w przód. Czyli na przykład przestajemy sobie wyobrażać, że nasze działania mogą mieć jakieś odroczone znaczenie. Innymi słowy, tracimy poczucie sprawstwa, tracimy poczucie tego, że mamy wpływ. Przy okazji tracimy jeszcze ogólnie zdolność do tego, żeby jakiekolwiek ciągi przyczynowo-skutkowe stosować. Tracimy właściwie siebie. No a to nam odbiera właściwie wszystko w tym momencie. Do tego jeszcze pojawia się reakcja układu limbicznego, która jest bardzo nieprzyjemna, co nas skłania do tego, że robimy w tym momencie wszystko, żeby od tego stanu uciec. Innymi słowy, działamy tu i teraz po to, żeby uniknąć stanu, w którym się znajdujemy. No i proszę zwrócić uwagę, że najprostszym sposobem jest poszukanie czegoś, co nam tu i teraz, bez myślenia o konsekwencjach, zmieni stan z tego, którego nie chcemy, na jakikolwiek inny. No najlepiej na przyjemny. Jak to zrobić?
To zrobić.
Opisaliśmy to, sięgamy po alkohol, sięgamy po inne używki.
I w jaki sposób właśnie te używki sprawiają, że nam jest lepiej?
Zmieniają stan naszego mózgu, zmieniają jego wrażliwość, zmieniają aktywność chociażby układu limbicznego, ograniczają te reakcje, które ze stresu wynikają, ale ograniczają go nie tak, jakby to zrobił układ nerwowy, gdyby sobie ze stresem poradził, tylko ograniczają te negatywne efekty, przesłaniając niejako fizjologię stresu inną fizjologią, która nie jest fizjologią endogenną. Jest czymś z zewnątrz, jest czymś, co nam tak naprawdę nie pomaga. Ona nam tylko fizjologicznie przesłania te złe samopoczucie, jednocześnie dewastując nasz mózg w inny sposób. Tak?
Zejdźmy na chwileczkę na poziom konkretnego przykładu. Zejdźmy na poziom alkoholu i pogadajmy właśnie o tym, bo to jest bardzo częsty przypadek, że ludzie w przypadku sytuacji stresowej sięgają po alkohol. Jest stres w pracy, jest dużo zadań w pracy, żeby rozładować, że tak powiem, ten bagaż emocji i trudu. Pojawia się lampka wina, pojawia się szklanka mocniejszego alkoholu. Co się w takim razie wtedy dzieje konkretnie w przypadku alkoholu?
Mózgu dzieje się, tutaj alkohol nie będzie się różnił od innych substancji, które nam to robią. Dzieje się to, co by się działo, gdyby nasz mózg powoli i żmudnie i mozolnie, wykorzystując swoje zasoby, poradził sobie ze stresem sam. Tyle tylko, że dzieje się nagle i z zupełnie innego powodu. Z powodu tego, że ta substancja tam się znajduje. Te substancje blokują działania układu limbicznego, blokują działanie układu unikania i ucieczki, wzmagają wydzielanie substancji związanych z układem przyjemności. Mówię o endorfinach, mówię o dopaminie, czyli po prostu podkręcają nam stany, które owszem mogłyby w naszym mózgu pojawić się wtedy, gdyby pojawiły się środowiskowe bodźce, czy też endogenne aktywności temu sprzyjające. Alkohol i inne używki po prostu nas w tym wyręczają. Powodują w naszym mózgu automatycznie pojawienie się stanów, które są przyjemne. Ale to nie wynika z tego, że mózg poradził sobie z jakimś rodzajem problemu, tylko wynika z tego, że wprowadzono w krew i w tkankę nerwową substancję, która to, że tak powiem, z zasady wywołuje. Dlatego my się dobrze czujemy.
Proszę? Co takim zagłuszaczem?
Albo wyręczaczem, o może by tak. Bo one nie tyle zagłuszają coś, ile po prostu wyręczają nasz układ nerwowy z tego, żeby tworzył warunki, w których te układy motywacji, układy przyjemności zaczną działać. Po prostu te substancje wywołują aktywność tych struktur, które nam przyjemność dają.
W jaki sposób sen pomaga na stres?
Po pierwsze trzeba pamiętać, czy sen pomaga na stres, bo to jest tak, że owszem, sen jest bardzo ciekawym zjawiskiem i bardzo nam sprzyjającym, absolutnie niezbędnym, wpływającym na pamięć, to prawda, reorganizacja śladów pamięciowych, rekonsolidacja śladów pamięciowych, wpływa na układ odpornościowy, wywołując jego również regenerację, o słowa mi brakowało, wywołując regenerację układu odpornościowego, ale stres nam w śnie przeszkadza. Ja bym tutaj powiedział w ten sposób, że taki smaczny, porządny, fajny, sprzyjający nam sen nie jest możliwy, jeżeli nie poradzimy sobie ze stresem. Więc tu nie wiem, co jest przyczyną, a co jest skutkiem.
Pierwsze, jako czekura.
Niewątpliwie, jeżeli się porządnie wysypiamy, jeżeli zadbamy o to, żeby nasz mózg przechodził przez te stany snu, nasza podatność na stres będzie mniejsza. To bez wątpienia. Czyli porządny sen i przypilnowanie tego, żeby było go odpowiednio dużo i żeby on był odpowiedniej jakości, będzie powodował, że nasze mózgi będą na stres, szczególnie dystres, bardziej odporne.
A w kontekście aktywności fizycznej?
Pytamy o stres czy sen?
O stres. O stres.
No tak, oczywiście. Ja myślę, że tutaj aktywność fizyczna i kognitywna i stres to są rzeczy, których raczej bym nie separował. Czyli dystres będzie dezorganizował każdy rodzaj naszej aktywności, również aktywność fizyczną. Chociaż
pytam bardziej w tą drugą stronę. W sensie w
inaczej, może się zagalopowałem, przepraszam, muszę to tutaj cofnąć, dlatego że trochę jestem niekonsekwentny i nie do końca bezpieczne jest to, co powiedziałem. Jeżeli nasze mięśnie, nasz układ ruchu jest taką prostą, ale jednocześnie najbardziej skuteczną odpowiedzią na zagrożenie, to dystres jednak nie będzie dezorganizował działania układu ruchowego. Przeciwnie, chodzi raczej o to, na ile nasza kora przedczołowa ma wpływ na to, jak używamy owych mięśni. No bo jeżeli w wysokim stresie, powiedzmy sobie zawodnik biegu na długi dystans, będzie wykorzystywał swoje zasoby, ale nie rozłoży sobie tych zasobów w czasie, czyli nie zadziała jego kora przedczołowa, poniesie go, to on wyprzedzi swoich rywali o kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów na pierwszym okrążeniu, ale na drugim będzie ostatni, a może nie ukończy biegu. Więc to nie jest tak dokładnie, że te kompetencje fizyczne, one w dystresie są ograniczane. Raczej relacja między nimi a korą przedczołową, czyli planowaniem, myśleniem takim no, typowo ludzkim. Tutaj to zawodzi.
Chyba chciałem to pytanie zadać bardziej w drugą stronę, czyli o ten wpływ aktywności fizycznej na stres, czyli jak z punktu widzenia...
czy aktywność fizyczna nas... Tak, podobnie jak sen, aktywność fizyczna... Tak, to jest... Podobnie jak sen, aktywność fizyczna sprzyja ograniczaniu wpływu dystresu na nas i sprzyja pojawianiu się dystresu jako takiemu. No chociażby przez endorfiny, które w trakcie uprawiania sportu są w naszym mózgu wydzielane w jądrach półleżących.
Jaki stoi zatem potem mechanizm? Jak te endorfiny, one wpływają, że potem mamy mniej te adrenaliny, noradrenaliny, kortyzolu?
Nie, oczywiście nie, ale będą wpływać i ich poziom w naszym mózgu i kompetencje naszego mózgu w ich wydzielaniu będą wpływały na tym, w którym momencie ten dystres będzie się u danej osoby pojawiał. Innymi słowy, w pewnym sensie przyzwyczajanie mózgu do endorfinowej obrony przed bólem czy stresem będzie dawało efekty opóźnionego pojawiania się dystresu. A uprawianie sportu jest takim sposobem, żeby ten mózg do wydzielania endorfin przyzwyczajać.
Czyli czy dobrze rozumiem, że aktywność fizyczna będzie działała zarówno profilaktycznie pod kątem występowania tego dystresu,
zdecydowanie,
ale też może pomóc, że tak powiem, post factum, czyli regulować ten na przykład przewlekły eustres.
Na pewno tak, dokładnie tak. Oczywiście mówimy o pewnej granicy znowu sportu jako takiego, czy też
dawka,
aktywności
czy trucizny.
Dokładnie tak.
Lub lekarstwo. Tak. Co jest jeszcze takim zagadnieniem o stresie, o którym nie porozmawialiśmy, a moglibyśmy?
Trudno powiedzieć, bo tutaj z perspektywy neurobiologii przy każdym praktycznie negatywnym wpływie stresu na funkcjonowanie różnych narządów można by było, było opowiadać. No stres niewątpliwie poza działaniem układu destrukcyjnym na funkcjonowanie układu nerwowego i jego rozwój, bo to też trzeba pamiętać, że stały stres będzie nam blokował rozwój w momencie, kiedy ten mózg jest zorganizowany, czyli na przykład w momencie pierwszych, czy też w etapie pierwszych kilku lat życia. To jest taki etap bardzo wrażliwy, dlatego że my ludzie z powodu tego, że mamy duże mózgi, rodzimy się nieco wcześniej niż powinniśmy. W efekcie pierwszych kilkadziesiąt miesięcy przebywamy w takim stanie, kiedy nasz mózg jest jeszcze w płodowym stanie rozwoju, no ale już pod wpływem środowiska zewnętrznego. I tam się kształtują takie typowo ludzkie, ważne dla nich, dla tych mózgów, czy dla nas, ludzi, kompetencje, no ale też jego wrażliwość będzie powodowała, że jeżeli na tym etapie rozwoju te wszystkie procesy, o których mówiliśmy, czyli negatywny wpływ stresu będzie w te młode mózgi uderzał, no to i neuroplastyczność, i to, co się tam będzie działo, i to, jakie będą tego konsekwencje, będą poważniejsze. Dysstres na wczesnym etapie będzie dezorganizował rozwój układu nerwowego do tego stopnia, że może poczynić spustoszenia, które nie będą do nadrobienia. Oczywiście mówisz o absolutnie bardzo skrajnych sytuacjach. Więc to jest niewątpliwie ważne, żeby pamiętać, że im człowiek młodszy, tym powinniśmy do tego stresu podchodzić bardziej uważnie i to środowisko kształtować w bardziej taki bezpieczny sposób. Co nie znaczy, że całkowicie pozbawiony jakichkolwiek bodźców stresowych. Pamiętajmy o tym, że stres jest częścią naszego świata, zawsze był częścią naszego świata. Nasze ciała, w tym nasze mózgi, wytworzyły te stany po to, żeby odpowiadać na pewne wymagania środowiskowe i my musimy być na to gotowi. Chodzi tylko o to, żeby nie przekręcić śruby, żeby nie przesadzić z tym wszystkim. Żeby nie dać się uwieść takiemu myśleniu, że skoro świat dzisiejszy jest wielokrotnie bardziej stresogenny niż ten, który konsumowali nasi przodkowie, na przykład nasi rodzice czy dziadkowie, no to nasze dzieci powinny być na ten stres dużo bardziej uodpornione, a więc spróbujmy tworzyć warunki, w których no właśnie ten stres będzie wszechobecny. Albo odwrotnie, skoro wiemy dzisiaj tak wiele i możemy przewidywać, to spróbujmy ten stres całkowicie wyeliminować, bo wtedy stworzymy ludzi bezradnych wobec zjawisk, które są nieuniknione w naszym życiu. Więc szukajmy równowagi.
To jest bardzo ciekawe zdanie, że stworzymy ludzi bezradnych w momencie, gdy wyłączymy z ich życia, że tak powiem, te wszystkie czynniki, z którymi będą, jak rozumiem, musieli się zmierzyć w przyszłości i nie
musieli.
Wytworzą się, że tak powiem, te mechanizmy mobilizacji.
Dokładnie tak. To są rzeczy, które tworzą się w całym naszym życiu. Te kompetencje zdobywamy w całym naszym życiu. Możemy je modyfikować, ale nie ma tak wrażliwego etapu jak kilkadziesiąt pierwszych miesięcy naszego życia. Niewątpliwie. Tu pod tym względem tworzą się fundamenty naszej reaktywności, relacyjności, kompetencji związanych z ograniczaniem tych negatywnych wpływów. Więc tu warto o to zadbać. Chociaż też z drugiej strony pamiętać warto o tym, że no, na każdym etapie możemy coś z tym zrobić. Tak? No, neuroplastyczność naszych mózgów z jednej strony jest kłopotem, problemem często, ale z drugiej strony jest tą nadzieją, o której mówiliśmy wcześniej. Aczkolwiek to prawda, jeżeli coś fatalnego zdarzy się na wczesnych etapach, to żeby potem to przykryć kolejnymi warstwami neuroplastycznego wyposażenia czy doświadczenia, będziemy musieli być dużo bardziej cierpliwi, dużo bardziej konsekwentni, będziemy musieli mieć dużo więcej czasu. W skrajnych przypadkach może nam się w ogóle to nie udać, ale to są skrajne przypadki.
Jedna rzecz na koniec naszej rozmowy, którą każdy powinien zapamiętać o stresie od neurobiologa.
Że ze stresem źle, ale bez stresu jeszcze gorzej, albo odwrotnie. Nie, może żartuję. No, że po pierwsze stres jest nieodzowną częścią naszego życia, go nie unikniemy i nie należy się go jakoś panicznie bać, ale też z drugiej strony warto pamiętać o tym, że stres stały to nie jest życie. Że stres, nawet eustres, jeżeli go wbudujemy w nasze życie na stałe, to nie będzie nam sprzyjać. To nie jest tak, że powinniśmy być stale nakręceni, stale na obrotach, że nasze ciała potrzebują też takiego momentu, w którym po prostu nie będziemy aktywni, kiedy będziemy minimalizować efekty naszego działania właśnie poprzez chociażby danie sobie czasu na to, żeby się trochę ponudzić, żeby nic nie robić i żeby pod koniec takiego dnia, który przeleżymy na kanapie, nie mieć wyrzutu sumienia, żeśmy go zmarnowali, bo to nie jest marnowany dzień. To jest dzień po prostu, na który pozwoliliśmy sobie.
To jednak mam jeszcze jedno pytanie. Co się dzieje w tym naszym mózgu pod wpływem nudy? Czemu ta nuda jest nam potrzebna?
No bo nuda to jest taki stan, w którym pozwalamy mózgowi na funkcjonowanie, nazwijmy to, na jałowym biegu. To jest też taki stan, szczerze mówiąc, w którym nasze świadome ja i postrzeganie siebie samego ma do czynienia z najbardziej autentycznym stanem nas samych. Mam na myśli taki rodzaj uważności wobec siebie. To jest dość skomplikowana sprawa, dlatego że my w tym właśnie świecie bogatym w stres, również w tym mobilizujący stres, który tak wydaje nam się, że jest tak bardzo nam potrzebny, często tracimy kontakt z samymi sobą. Ze swoimi emocjami, z tym, co czujemy, z tym, w jakim jesteśmy stanie. A czasem warto znaleźć taki moment, w którym wyciszymy się na tyle, że usłyszymy to nasze serce, to nasze, te nasze naczynia krwionośne, ten nasz mały palec u stopy, to naszą skórę, czy ona jest sucha, czy spierzchnięta, czy w stanie gęsiej skórki, czy też nie. To jest taki stres, w którym jesteśmy najbardziej dla siebie czytelni i widoczni. Myślę, że czasem warto sobie na ten stan pozwolić, żeby być takim uważnym wewnętrznie, uważnym na siebie, żeby dostrzegać to, że te emocje, które nami szargają, no są w pewnym sensie wiatrem, który nam czasami podnosi pył i ten krajobraz przesłania. Wielu z nas nie zna tego krajobrazu, którym jesteśmy. Mamy tyle filtrów postawionych przez życie, negatywnych, pozytywnych, wielu okular, które nakładamy na swoje oczy, ale tak swoimi własnymi oczami bardzo rzadko na świat patrzymy. I myślę, że ta nuda w tym takim fizjologicznym rozumieniu tego słowa, to byłby taki stan, w którym mamy największą łączność z sobą samym. Warto czasami to zrobić. To jest niezwykle trudne. Odzwyczailiśmy się od tego.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.